nową naszą panią kobiecą panią, żebyśmy dowiedzieli. Natomiast pani Roli Grudzień będzie naczelnikiem, pani Elżbieta Bagańska-Wolska. Będzie z nami zawsze na naszych spotkaniach. Witam panią kierownik, panią Jolę Grykę i panią dyrektor żłobka Jolantę Barańską. Mamy właśnie tą uchwałę dotyczącą żłobka. Kolejność dobry, witam panią starszą. Wszystkich radnych, naszą panią kochaną, pracującą. I dzisiaj pracujemy nad punktami. Informacja o przepisach wydania budżetu za pierwsze półrocze. Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2019 roku. Opiniowanie materiałów sesyjnych z prawem rocznym. Jeżeli chodzi o uchwałę, mamy uchwałę w sprawie opłaty za żłobek. Od pani Sławki może zaczniemy, to jest nasz pierwszy punkt programu. Proszę.
To już było tak dawno. To te terminy, które są przez ustawodawcę określone na to, żeby państwu przekazać, potem uzyskać opinię za półrocze, to już jest historia właściwie. Ale jeśli chodzi o sprawozdanie półroczne, to kilka dni temu to państwu też było przekazane, więc otrzymaliśmy pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez burmistrza miasta informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze. Nie stwierdzono żadnych uwag i to tak woli wstępu. Natomiast jeżeli przekazać takie najbardziej ogólne kwoty, jeśli chodzi o wykonanie budżetu, bo to właściwie jest półrocze, to się jeszcze dużo zmieni, no to tak informacyjnie. Planowane dochody w kwocie 145 614 880 zł. Wykonano dochody własne, wykonano w wysokości 61 865 633 zł. Co stanowiło 42,49% planu. Jeśli chodzi o subwencje z budżetu państwa, to z 17 zaplanowanych 17 145 355 zł. Wpłynęło do budżetu 10 422 820 zł, co stanowiło 60,79% wykonania. I kolejną taką dużą pozycję w dochodach to są dotacje celowe z budżetu państwa. Tutaj zaplanowanych 24 969 538 zł i 91 groszy. Do budżetu wpłynęło 13 960 721 zł, co stanowiło 55,91% planu. To były takie największe źródła, jeśli chodzi o wykonanie dochodów. Łącznie dochody zrealizowano w wysokości 86 250 674 zł 81 groszy, co stanowiło 45,93% planu. Na to głównie, na to, że taki realny wskaźnik to 50%, tak? Tutaj mamy 45%, ale głównie wynika to z tego, że do w realizacji pierwszego półrocza nie wpływały środki unijne, tak? Czyli dochody majątkowe w znacznej mierze nie wpłynęły na to, że nie osiągnęliśmy tego idealnego 50% poziomu. Jeśli chodzi o przychody budżetu, to zrealizowaliśmy, emitowaliśmy papiery wartościowe na 7 milionów złotych, czyli tyle, które było w tym roku zaplanowane do wykonania. I wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków w wysokości 5 783 668 zł 47 groszy. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków, to z zaplanowanych 196 848 635 000 zł 11 groszy wykonano je jedynie w wysokości 63 299 418 92 groszy, co stanowiło zaledwie 32,16% planu. I tutaj ewidentnie na to wpływ ma znowu dochody wydatki majątkowe, bo o ile wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 59 320 222 45 groszy, co stanowiło 48,47% planu, to wydatki majątkowe wykonano zaledwie 5,34%, to jest w kwocie 3 979 196 47 groszy. Znaczna część tych wydatków będzie dopiero podniesiona w drugim półroczu. Jeśli chodzi o rozchody, czyli spłaty kredytów, pożyczek, no to w pierwszym półroczu dokonano spłat na łączną kwotę 1 660 498,70 zł. Jeśli chodzi o takie inne istotne wskaźniki na to półrocze, to półrocze zakończyło się nadwyżką operacyjną, czyli dodatnią różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomimo tego, iż w planie mamy zaplanowany deficyt, około 600 tysięcy deficyt, wykonanie na półrocze to kwota dodatnia, czyli nadwyżka operacyjna 2 729 231 zł i 27 groszy. Jeśli chodzi o taki bardzo istotny jeszcze element, który potem nam gdzieś kształtuje wskaźnik, czy maksymalną możliwość naszego zadłużania, czy spłaty naszych zobowiązań z tytułu zadłużenia, to sprzedaż mienia, którą wykonano do półrocza w wysokości 76%, to jest zaplanowane blisko 25 milionów, wykonano 18 985 497,88 zł. To myślę, że tak bardzo w skrócie. Podziękowałabym, jeśli są jakieś pytania.
Ja może bym miała pytanie jedno. Mianowicie wczoraj na Komisji Edukacji było mówione, że brakuje nam pieniędzy na środki wrzesień, październik, listopad, grudzień około 1 200 000. A Pan mówi tu o deficycie 600 tysięcy. To ten deficyt dotyczy pierwszego półrocza, czy...
Deficyt dotyczy planu budżetu.
Planu budżetu.
Jeżeli będą takie decyzje szefostwa, bo ja do końca nie znam tej kwoty, o której Pani mówi, myślę, że ona jest znacznie mniejsza, ale to trzeba przeliczenie jeszcze dokonać. No, jeżeli będą takie rozstrzygnięcia, to pewnie zwiększy się nam ten planowany deficyt budżetowy, operacyjny. Natomiast jeśli chodzi o faktyczne wykonanie, no to tak jak mówię, na półroczy mamy dodatni ten wynik operacyjny, więc może być tak, że nawet zwiększenie tego deficytu w planie nie pogorszy nam znacznie wyniku budżetu, bo faktyczne wykonanie będzie jednak kwotą dodatnią mimo wszystko.
Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania do Pani Skarbnika? No to dziękuję.
Mogłaby Pani wytłumaczyć, bo tam RIO w uzasadnieniu napisali, że są należności wymagalne są z poprzedniego okresu wynosiły 17 218 926 zł, a na koniec drugiego kwartału wynosiły 17 404 279. No i mogłaby Pani coś uzasadnić, dlaczego tak to wyszło?
Należności wymagane, tego trzeba zacząć, że należności wymagane są to należności, których termin płatności już upłynął, czyli przeterminowane podatki, czynsze, ale lwia część z tego to są należności MOPS-u z od dłużników alimentacyjnych i głównie ta pozycja ciągle rośnie, bo to jest na koniec roku to było 7 200 000 od dłużników alimentacyjnych, a w tej chwili już jest 7 300 000. To znacząco rośnie. Również z tytułu podatków i opłat nieznacznie zwiększyły się należności wymagalne, ale to co możemy, to robimy. To znaczy kierujemy sprawy do komorników sądowych, kierujemy sprawy do urzędów skarbowych. Część podatników wpłaca, ta kwota jest jakby żywa, to ona może być na koniec roku znowu mniejsza. Część podatników wpłaca z opóźnieniem te podatki. Część jest nowych, którzy zalegają. Zwiększenie tych podatków i opłat lokalnych wynika również z tego, że my mamy obowiązek naliczenia dodatkowych odsetek od tej należności głównej, więc nawet jeśli się należność główna między 1 stycznia a 30 czerwca nie zwiększyła, to zwiększyło się zadłużenie, bo za ten okres musimy dodatkowe zrobić naliczenia odsetek. Tam jest kilku takich większych podatników, na którejś komisji wcześniejszej to było poruszane, gdzieś koło lutego, gdzie mamy takich dłużników typu, jak ta porcelana była, gdzieś to już jest, to są rzeczy, które wiszą nam gdzieś tam na w księgach, tak, możemy to napisać. Tak, właśnie, bo Pan był na tym. I nic z tym właściwie nie możemy ruszyć, póki jest postępowanie upadłościowe i to są właśnie takie główne kwoty.
Skład orzekający wskazuje na konieczność zwiększenia skuteczności.
No to musi napisać do Urzędu Skarbowego i komorników.
Podejmowanych w zakresie ściągalności może.
Nie, no to mówię, musimy napisać do komorników, no ja poproszę Rio, żeby samo spróbowała napisać do komorników i do Urzędów Skarbowych, gdzie no nie ma takiej mocy, z niektórych po prostu osób nie da się ściągnąć podatku. I tyle, czy podatków, czy czynszów, mamy jeszcze, czy po starym ZWK mamy około 3 milionów zaległości i coś tam się udaje odzyskiwać dobrowolnie. Ludzie niektórzy układają się z nami w układy ratalne i spłacają, ale resztę...
Wdrożyć procedury to jest łatwiej ściągnąć.
Łatwiej jest, my możemy zrobić tylko przygotować dokumentację, wysłać do organu egzekucyjnego.
Tak.
I zwykle po 3 latach, na przykład w przypadku mandatów, które to nie są duże, bo to są po 50-100 złotowe, otrzymujemy odpowiedź, że nie zostało, nie było możliwości ściągnięcia 100 zł przez 3 lata. Więc to są takie patowe czasami sytuacje, po prostu patowe. Nie mamy wpływu, pisze się do urzędów skarbowych o stan, jak sprawy wyglądają, czy coś robiono. Nie otrzymujemy w ogóle żadnych na przykład odpowiedzi. Że nasza, to co możemy, nie jesteśmy organem egzekucyjnym, to wysłać do komornika dokumentację i czekamy, czy jemu się coś uda zrobić. Próbujemy zajmować hipoteki na nieruchomościach, teraz będziemy wdrażać również na ruchomościach, czyli samochody będziemy próbować zastawy na tym robić, ale to no, procedury są długie i niejednokrotnie, no niestety, część się rzeczy przedawnia, część...
No, ale jakiś procent się tam udaje.
Udaje się.
Uzyska, prawda? No.
Czasami dobrowolnie ktoś przyjdzie, bo zależy mu sprzedać nieruchomość, na której ma jakąś zaległość, żeby płacić. No, ale to są niestety pojedyncze przypadki. No, najgorsza sytuacja jest, myślę, że w MOPS-ie z dłużnikami alimentacyjnymi, bo to jest 7 300 000, które figuruje już od...
Ja tu się wtrącę, bo przez okres pierwszych 3 miesięcy, być może dłużej, w naszym miejskim ośrodku pomocy społecznej odbywa się kontrola NIK-u. Właśnie pod kątem ściągalności i zobowiązań wobec dłużników alimentacyjnych. Jak się okazało, to chyba była ta kontrola również równolegle przeprowadzana w innych ośrodkach pomocy społecznej, ponieważ w większości miast, a prawie wszystkich, to są milionowe kwoty. One się biorą już z długich też lat, więc nie w tej sytuacji. Powstał protokół z tej kontroli i no, nasz miejski ośrodek prowadzi procedury ściągania, które stały się w tej chwili wdrażane będą sądowcowe. Czyli nie zaniechano niczego, jest rzeczów indykacyjny, są procedury, przy czym no, dłużnicy alimentacyjni robią dokładnie wszystko, żeby po prostu tej ściągalności nie było. Gros z nich trafiło do więzień, żeby od... No ale jest to wyrok, natomiast pieniędzy w dalszym ciągu mimo wszystko nie ma, prawda? Bo to nie biorą się do więzienia. Nie ma przymusu pracy w więzieniu.
A, ale ci alimenciarze nie pracują?
Trafiają do więzienia za to, że mają zobowiązania wobec państwa, ale to nieznaczne jest tym, że te osoby podejmą tam pracę.
No to jeszcze koszty.
To jest nasz system, który obowiązuje, że taka jest ostateczna
czas. Jeśli osoba dzień w więzieniu jest droższy niż w szpitalu.
Dokładnie.
No to jeszcze może zupełnie na przypadek, mam jeden jedyny na szczęście, ale jak można ładnie obejść przepisy prawa, podatnik zalega nam bardzo dużą kwotę pieniężną, próbowaliśmy zrobić licytację nieruchomości, ale ona sprytnie zasądzone alimenty na swoje dzieci w kwotach milionowych. Także nawet jeśli licytujemy tą nieruchomość, to w pierwszej kolejności pierwszy są przetami mają dzieci, którymi nie czarujmy się, pewnie normalnie tworzą gospodarstwo domowe, tylko na papierze jest to wygląda inaczej, a tak fizycznie. Takie są próby obejścia.
Dłużnicy alimentacyjni pozbawiani są w tej chwili praw jazdy. To się już staje dość popularne, co całe znaczy, za kierownicę nie siadają.
Czy mają Państwo jeszcze pytania na siebie, pan skarbnik?
No to dziękuję Pani. Bardzo dziękuję.
Może jeszcze nie mogę, jak długo te alimenty wiszą, dopóki ktoś nie kończy swojego żywota, czy...
Tak, podlegają umorzeniu, jak nie ma strony. To już z mocy prawa...
Ale nie wiem, jakie one są przedawnione, nie wiem, jak tam
jest okres. Nie ma przedawnienia.
Czyli to automatycznie, jeżeli delikwent, tak, że tak powiem, umiera...
Ciąży na nim to powiem do
śmierci. Dobrze. Czyli nie mamy co liczyć na to, że to spadnie.
No, jeżeli w podatkach, no ale to niejednokrotnie będzie tak, że Państwo będą widzieć spadek w sprawozdaniu, tak, z należności wybłagalnych, ale właśnie będzie to wynikać z tego, że się coś przedawni, czy dostaniemy ostateczną informację, że się nie da wyegzekwować. No to nie uprawiamy tutaj kreatywnej księgowości, tylko że rzetelnie po prostu odpiszemy to z ksiąg, no nie, jako nieściągalne, tak.
Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2019 roku. Pani Jola Pałowie. Zapraszam.
Pierwszy dzień, proszę, jeszcze oszołomiona przez...
Od razu egzamin, nie?
Proszę?
I od razu egzamin.
Tak, ja nie pierwszy dzisiaj, więc ale mam nadzieję, że go zdam. Przedstawiliśmy Państwu właściwie dość mimo wszystko pilnicę, to co na przestrzeni właściwie 8 miesięcy mogłaby powiedzieć się w tym zakresie działo tu ze strony gminy, ponieważ realizowane były programy profilaktyczne również przez placówki oświatowe, również przez jednostki miejskie, tak jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to jest duży nasz partner, który realizuje programy profilaktyczne. I wszystkie z tych programów, może nie wprost, ale po części wpisują się w nasze gminne programy, które są bądź kilkuletnie, bądź roczne. Takim najbardziej popularnym programem to jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który corocznie przyjmujemy. On chyba jest najbardziej dynamiczny, ponieważ każdego roku albo się pojawia coś nowego w zamyśle do realizacji na rok przyszły, bądź znika, ale to też w związku z tym, co jak w społeczeństwie się działo, jakie potrzeby się pokazują, no chociażby tutaj teraz te kwestie przemocy czy też agresji w szkołach, ale i nie tylko w szkołach, bo nie oszukujmy się, to właściwie na każdym kroku w tej chwili można spotkać. Programy profilaktyczne realizowane przez nas czy przez jednostki przede wszystkim odsyłują do wokół jakiegoś problemu, to uzależnienia, alkohol bądź przemoc. Miejski ośrodek realizuje kreatywną piaskownicę, potocznie nazywamy ją tutaj świetlicą, kiedyś tak się nazywała, ale ze względu na pewne zmiany przepisów już dawno temu, żeby móc zwalczyć świetlicą środowiskową, trzeba spełniać pewne przepisy, ale programy można realizować w różnych środowiskach. I to jest jeden z takich programów, gdzie 25 dzieci w różnym przedziale wiekowym, ale generalnie uczących się dzieci, korzysta z różnych form wsparcia, bo to trzeba nazwać wsparciem, bo bądź to jest pomoc w odrabianiu lekcji, bądź są to zajęcia sportowe, niektóre dzieci przejawiają pewne predyspozycje do zajęć różnego rodzaju plastycznych, literackich i takie są tutaj jakby trochę kreowane, a wszystkie te dzieci wywodzą się z rodzin, które, no nazwijmy je dysfunkcyjnymi, czyli w których się pojawia bądź problem alkoholu, bądź albo jedno z drugim połączone łącznie. Niestety objawów przemocy jest coraz więcej i jest ta przemoc coraz bardziej drastyczna. Tak to wygląda. Ja dzisiaj mam za sobą rozmowę z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka, ponieważ ludzie, którzy mają styczność w tej chwili z tym środowiskiem, gdzie się stwierdza albo istnieje podejrzenie stosowania przemocy, wypala te osoby zawodowo, ponieważ rodzaj stosowanej przemocy, sposób, właściwie chyba niewielu już osobom, mimo że wydawało się, że już wie wszystko i słyszała o wszystkim, głowie się nie mieści. A to są osoby, które mają styczność, które chodzą na interwencje, które uczestniczą. I to są między innymi te dzieci. Jakby trochę ta piaskownica próbuje im dom rodzinny zastąpić. To, czego w domu po prostu nie ma, to na co nie mają dzieci warunków, stwarza im się kreatywne piaskownicy. Tu chciałam wspomnieć dzisiaj, o tym właśnie rozmawialiśmy, że będzie też realizowany projekt unijny, docelowo warsztata praktycznych, tam powstanie właśnie taka pewno nie wszystkie będą dalej kontynuowały, być może też nowe. Jest potrzeba w tym zakresie. W związku z tym jest karantyna pojazdownicza prowadzona, to są zapewnione i ferie, i zapewnione również wakacje dla tych dzieciaków. Mamy jeszcze kolonie profilaktyczne.
Bo super, że pomagamy, ale jakie podejmujemy działania, żeby temu zapobiegać? To znaczy, żeby to się nie rozszerzało, albo żeby, no bo tak, jest przemoc domowa, wiemy, tam chodzi ta, nie wiem, powiedzmy kobieta, po jakimś czasie nie wytrzymuje, nie radzi sobie odchodzić z pracy, ale ta przemoc jest. Czy tam jest zaangażowana policja i czy tam jest jakieś niebieskie karty zakładane? Co się dzieje, żeby po prostu przerwać ten łańcuszek przemocy?
Powiem tak, nie jest to już temat tabu i na szczęście, aczkolwiek niektórzy w dalszym ciągu to traktują, ale coraz więcej środowisk, szczególnie w naszych placówkach oświatowych, gdzie pewne sygnały wysyłane przez dzieci bądź pewne symptomy wzbudzają niepokój, w związku z tym no, tutaj już są pedagodzy, psycholodzy, którzy jakby albo wszczynają procedurę niebieskie karty, albo informują o tym miejski ośrodek pomocy społecznej, że jest takie podejrzenie. Bo to nie ukrywają, to nie zawsze są ślady pobicia. Odbywają też zupełnie inne oznaki. Coraz bardziej są te środowiska też wyczulone. No niestety, mówię to z własnego doświadczenia, które jest bardzo marne w tej dziedzinie, ale stykam się z tymi pracownikami czasami. Jak najmniej mimo wszystko w dalszym ciągu sygnał wpłynęło z jednostek ochrony zdrowia. Tutaj mniej osób, mimo tego, że być może widzą pewne sygnały,
udają, że nie widzą,
tak, nie wszczynają żadnych interwencji. Dlaczego? Dlatego, że to jest też pewna formalność, procedura. No i jakby to powiedzieć, nie każdy się czasowo być może angażować, bo właśnie karta wywołuje co? Wywołuje taką sytuację, że jest rozpatrywana sprawa, jest zespół interdyscyplinarny, jest powoływana grupa robocza, to są spotkania, podczas których jest i pracownik socjalny, i przedstawiciel policji, niejednokrotnie przedstawiciel szkoły, z której to dziecko się wychodzi, bo sam był jakby inicjatorem tej karty. I niestety bardzo rzadko, bo kiedyś, nie tak było kiedyś, każdego roku jak Państwu sprawozdamy z programów, między innymi programu przemocy w rodzinie, bo taki mamy, najmniej zgłoszeni to są, właściwie można powiedzieć, że ich nie ma, to właśnie płyną od służby zdrowia, gdzie dzieci teoretycznie chyba najbardziej są mogłyby być rozpoznawane, przynajmniej te fizycznej przemocy. Natomiast jeżeli chodzi o inne środowiska, niestety coraz więcej jest przemocy na tle seksualnym. Czy jest jej więcej? No może tak, jest coraz więcej przypadków, kiedy się ją stwierdza bądź podejrzewa wystąpienie i chyba coraz więcej osób rozpoznaje ten rodzaj przemocy, bo kiedyś, no nie wiem, z różnych powodów o tym się nie mówiło, być może to zjawisko tak samo było na tym, że no trudno, że nikt tego nie badał, nie sprawdzał, ale na pewno nie wychodziło tyle przypadków, nie widział światła dziennego. Teraz jest zdecydowanie więcej. A ponieważ to najczęściej dotyczy dzieci, to stąd ta trudność materii przede wszystkim. A bardzo często temu towarzyszy, o ile nie jest przyczyną, alkohol. Czyli rodzina pod wpływem alkoholu, nie kontrolująca siebie, swojego towarzystwa, a i bezbronne dzieci w tym wszystkim. Więc to się zdarza. Ale tak, są zakładane niebieskie karty. Niestety jest z roku na rok coraz
więcej. No właśnie, to też pokazuje mi wierzyć. Tak. Jedna, że niebieska karta chyba nie jest doskonała, na pewno nie jest doskonała, bo skoro ludzie się boją zgłaszać, bo są procedury, bo będą zaangażowani, to znaczy, że jest to ogromny minus tej karty.
Ale to jest bez zasady, że my jeszcze mimo wszystko pokutuje nas takie przeświadczenie, że nie widzę, nie słyszę, nie mówię, a nawet jeżeli sąsiad czy ktoś obserwuje pewne zachowania, to z tego spowodowania nie mówię. Chociaż coraz więcej jest takich osób, które jednak zgłaszają, reagują. To jest budujące, że najczęściej bezbronna
ustawa. No tak, ludzie się boją tego, ale oni nie wiedzą, że mogą po prostu zgłosić taki sygnał na policję, nie przedstawiając się.
No są też
reakcje, że po prostu oni będą się później mścić.
Tak, reakcja też i sposób myślenia osób jest bardzo różny. Pokutują nas pewne przeświadczenie, że to nie zawsze jest środowisko szczelne, że ktoś
nie przekaże.
Tak. To bardzo różnie bywa. No ale tak jak mówię, być może to, że jest więcej kart, nie wynika stąd, że jest więcej przypadków, że mimo wszystko coraz więcej osób jednak reaguje i zgłasza. To tak się dzieje. Są procedury, które trwają krócej, a są takie, które ciągną się latami i też trudno powiedzieć, bo psychika ludzka jest tak skomplikowana, że czasami sprawca przemocy nie bardzo wie, dlaczego właściwie to robi. Ja już sam pan, żeby się do tego przyznał, to jest jakby pierwsza rzecz i najczęściej najtrudniejsza. Programy kolonie profilaktyczne też są przede wszystkim organizowane dla dzieci z tych trudnych środowisk. Dzieci, nie tylko alkohol, ale też ubóstwo. Brak środków, pewne ograniczenia, chociaż dzisiaj jest to rzadsze zjawisko, ale jakby tam, gdzie jest problem uzależnienia, problemy wychowawcze. Dzieci były przez 2 tygodnie, zastanawia się pani dyrektor, czy w nadchodzącym roku takie kolonie będą miały miejsce, bo po pierwsze jest bardzo trudno znaleźć już ofertę kolonii, gdzie połączony byłby wypoczynek z profilaktyką. Ponadto to grono dzieci, które jakby z racji problemów jest coraz węższe i rodzice też już w tej chwili stać jest na to, żeby dzieci wysyłać na przez siebie zakupione kolonie. W tym roku skompletowanie tej grupy 40 dzieci wcale nie było taką prostą rzeczą, jak się okazuje, bo już miały dzieci w dużej mierze zorganizowane adaptacje.
Ja myślę, że to jest słuszny kierunek, dlatego że rodzice mają w tej chwili 500+, to oni sami zabezpieczą dzieci wakacje, tym bardziej, że jest bardzo dużo ofert i bardzo dużo firm, które organizują wakacje, niby oni coś robią. Bo jeśli dostają pieniądze, to nie muszę tylko i to będzie na dzieci. Natomiast jeśli w dalszym ciągu będą instytucje i państwo będzie myślało o tym, żeby zabezpieczyć im i jeszcze zabezpieczyć wakacje, no to fajnie, no to, to ci rodzice będą wypełnieni ze wszystkiego. Uważam, że jest bardzo dobry kierunek, żeby zrezygnować z tego.
Tak właśnie,
bo nie po prostu rodzice się, bo chodzi też o to, żeby rodzice zaangażowali w wychowanie, a takie przyjmowanie, wychowanie przez instytucje to nie jest dobry kierunek.
Jeżeli mogę tutaj pani radna, zgadzam się, ale częściowo wydaje mi się, że jeżeli jest problem alkoholu, to tego rodzica nie odchodzi, czy dziecko pojedzie na kolonie, czy nie. On po prostu to przepija i choćby dostawał 2000+, on jest w stanie to przepić, a dziecku nie da na kolonie.
Przepraszam, państwo jest od tego nie tylko od dawania, ale
no właśnie od kontroli.
Bo jeżeli się daje, to należy też kontrolować. Pamiętam, że przed laty, kiedy byłam jeszcze pracowała w szkole numer 2, był taki moment, kiedy z tych robień patologicznych na święta rodzice pozostawali duże pieniądze. Duże, naprawdę duże. Wiecie, co się działo? Był taki high life, były takie ubawy i takie były balangi, a dzieci przyszły po świętach niedomyte, niedożywione, biedne.
No właśnie,
po prostu
tego się
zrezygnowano wtedy jeszcze w czasach, bo w tamtych czasach ja jestem jeszcze z tamtych czasów i wtedy właśnie zrezygnowano z dawania. Chciano nas ubrać, nas nauczycieli, wychowawców w to, ale myśmy się nie zgodzili, dlatego że próbowano wtedy, żeby to szkoły przejęły, żeby mierzyć dzieci, ważyć i podawać informacje, albo żeby oni dawali nam pieniądze, a my mamy kupować im ubranie i w ogóle, więc to też nie w tym kierunku, bo myśmy wyrazili wtedy protest, który został przyjęty. Więc ja myślę, że takie jednostronne działanie, tylko dawanie, to jest po prostu
błąd.
Bo jeżeli ja wychowuję moje dziecko i ja dziecku daję, to ja kontroluję, co to dziecko robi. A jeżeli państwo z tymi pieniędzmi, bo może na narkotyki, może na alkohol, może na jakieś inne działanie, ale jeżeli państwo daje, to państwo powinno mieć pełną nad tym kontrolę. Tak jest.
Ale jest pytanie, czy my mamy jakieś środki, którymi możemy gdzieś tam kontrolować, czy te, no to powiedzmy patologiczne rodziny, które dostają te 500+, wydają je właściwie, albo nie wydają je po prostu wprost na alkohol?
I tak, i nie. dzisiaj 500 plus dostaje każda rodzina, która jest dzieci. Zacznijmy od tego, więc mówimy.
Ale patologicznie takich pod obserwacją mamy mniej.
To najczęściej te rodziny, o których tu mówimy, o dzieciach z tych rodzin, o których tutaj mówimy, to są klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej też. Czyli tam pracuje pracownik socjalny. I ten pracownik socjalny bywa z częstotliwością różną, bo to zależy od sytuacji i ma wgląd w sytuację rodziny. Zawsze ma prawo zawnioskować o zmianę świadczenia, ale nie mówimy o pierwszym dziecku, bo pierwsze dziecko jest dane 500 zł każdemu. Natomiast ustawa, która mówiła bezwarunkowo o dzieciach powyżej 2 zwyż, to wtedy, powiedzmy, kiedy ewidentnie wykazane było marnotrawienie środków, można było zamienić na pomoc rzeczową. Ale to naprawdę nie jest nagminnie stosowane.
Ale u nas się zdarzało?
Kilka przypadków takich miało miejsce. Tyle tylko, że jakby tutaj się zgadzam z tymi panami, bo najczęściej niestety, albo niestety panowie, alimenciarze, że tak w cudzysłowie kolokwialnie powiem. Również rodziny, które korzystają z pomocy społecznej, wyspecjalizują się w tym, jak tu przechytrzyć. No nie oszukuj, to chodzi o kwestię bytu i tak. Wizyty pracownika socjalnego często są poprzedzane, że jest dom posprzątany, że powiedzmy próbują się ci ludzie trzymać w miarę na nogach i jednym sobie mówiąc, jest też taka sytuacja, że to nie sztuką jest też odebrać to dziecko rodzicom, bo wyrwanie go z rodzinnego środowiska jest dla niego najwyższą krzywdą. Nawet jak patrząc z naszego punktu widzenia, uważam, że to jest najgorsze z możliwych środowisk dla niego. To dziecko tak nie odbiera, to jest mama i to jest tata. Więc nie, najpierw się tej rodzinie naprawdę daje szansę. Jest asystent rodziny, który tam jest. Czyli tak naprawdę w wielu rzeczach wyręcza się tą rodzinę. Oby chciała po prostu się, jak powiem, pozbierać. No ale to niestety różnie w tym bywa. Ja pracuję, działam w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No kilkanaście osób na taką komisję trafia, a policzyłabym u jednej ręki, którą chyba przez zastraszenie, przez sam fakt, że to jednak jest ambicjonalnie fajnie przychodzić do urzędu, tłumaczyć się przed tymi pracownikami, przed policjantem, etc. Ktoś tam się czeka, przestają być na jak długo, nie wiem. Ale większość niestety albo wraca, jest ścieżka dzisiaj, ale ona to tak jak tu pan radny mówił, jak wiele ścieżek, karta, być może, no powiem, jest zbyt bardzo zbiurokratyzowana i niektórzy w związku z tym troszeczkę nie chcą się w to włączać. Tak samo jak ta ścieżka odwyku tak zwana, no jest więcej efektu administracyjnego, jak samego efektu odwyku jako takiego. A to dlatego, że ona się kończy, czy też tak naprawdę zaczyna ostatecznie w sądzie, tylko że wykonywanie tych postanowień sądowych wygląda bardzo różnie. Ktoś dostaje, jest postanowienie sądu, gdzie ktoś ma podjąć leczenie. To jest postanowienie, które działa przez 2 lata, a sąd później, mimo że ten tekst ma wyrok kuratora, nie kieruje tej osoby. Ona trafiając do szpitala, powiedzmy, nie wyraża zgody na leczenie, więc lekarz nie może jej. I to takie odbijanie piłeczki, więc no niektórzy się wyspecjalizowali w tym, żeby sobie z tym poradzić, więc nie ma zbyt wielu osób. Ale jest coraz więcej pań, przede wszystkim, które doskonale wiedzą, jak postąpić, jeżeli mają najczęściej z panem pijącym, stosującym przemocy domową w domu postępować. Mamy punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie jest i prawnik, i osoba specjalista do spraw przemocy, i psycholog. Każdy za rączkę poprowadzi. Miejski ośrodek świetnie się tym zajmuje. Więc jest coraz więcej takich sytuacji, kiedy same te osoby zakładają sprawę. Wkracza to prokurator. Panowie mają nakazy sesji i rozdziela się to towarzystwo. No przynajmniej jeżeli już się zabija, jeżeli już marnuje życie, to tylko własne, prawda? Własnego dziecka, czy też partnerki. Gorzej jest, kiedy oboje niestety. I ona tak też. No to już jest bardzo ciężka kawa.
Jest taka sprawa. Wczoraj była komisja i było grono pedagogiczne pani dyrektorki, pani dyrektorek oświadczyła, że na Piaskach bardzo źle się dzieje, bo dzieci poruszają się
razem z
zapalniczym. Co by pani mogła powiedzieć na ten temat?
Szczerze powiedziawszy, nie jestem ani terapeutą, ani instytucją, która się tym zajmuje. Faktem jest takim, że to nie jest ani przemoc, czy to jest uzależnienie. Powiem tak. Nasze przepisy prawne i nasi funkcjonariusze nie nadążają za pomysłowością naszej młodzieży i naszych dzieci. Jeżeli pojawia się problem, pierwszy przypadek, czy zgonu, czy uzależnienia na skutek używania, zażywania czegoś, wtedy się zaczyna ten świat medyczny zastanawiać, czy można to zaliczyć do kategorii uzależnień. Dopóki nie jest uzależnieniem, nie ma żadnego środku przymusu oddziaływania na takie dziecko. Tak naprawdę to stąd mamy dzisiaj tyle problemów z psychotropami, kiedy chemicy, którzy nad nimi pracują, tworzą je szybciej niż one znajdują się w katalogu psychotropów, prawda? I tak samo jest z pewnymi innymi zachowaniami. Więc na pewno pedagog powinien skonsultować się, nie wiem, z terapeutą od spraw uzależnień, zastanowić się, czy w ogóle to w kategoriach uzależnień, a być może jakiś warsztat, jakieś zajęcia uświadamiające, się mówił, że przy takim głupoty, nie wiem, czasami...
A proszę powiedzieć, ile mamy globalnie w czeladzie tych rodzin, które pobierają 500+ i ile jest tych patologicznych, gdzie tam jest alkoholizm i...
Nie jestem przygotowana na takie dane, na pewno...
No bo to jest podstawa, żeby się zająć.
Powiem tak, licząc na szybko, mamy bodajże, nie jestem dyrektorem miejskiego ośrodka, więc mogę się mylić, ale w tej chwili mamy kilkunastu pracowników socjalnych. Każdy pracownik socjalny ma 50 środowisk maksymalnie. Przy czym środowisko to jest równie osoba samotna, zależna, nie wychodząca z domu. Więc trudno mi jest powiedzieć, bo tworzy się statystyki z tytułu uzależnień, ubóstwa, ale operujemy liczbami. Natomiast nie operujemy samym rytmem. Poza tym to się zmienia. Też trudno powiedzieć, że ktoś jest uzależniony, że trudno jest powiedzieć jednoznacznie, ile to jest rodzin. Dlatego, że jeżeli mamy na przykład konkubina, pana z panią, jest tam ich wspólne dziecko, jest alkohol, no w myśl statystyki tego, co się tworzy, to już nie jest rodzina, prawda? Więc to też jest kwestia definicji i tego, jak być może jak będziemy sprawozdać z działalności miejskiej, która tam przyszły rok, taką informację gdzieś tam.
Ile jest rodzin, co żyje na granicy ubóstwa? Bo to z tego się bierze patologię, prawda? Dzieci przeważnie.
No czasami.
Ale ubóstwo nie jest patologią.
Nie, ubóstwo nie jest patologią, poza
tym. Nie jest patologią, ale z tego się bierze patologię, nie?
Czasami rodzina staje się uboga na skutek nadużywania alkoholu. To nie jest, to jest czasami zupełnie odwrotna sytuacja, że alkohol prowadzi do reszta.
Jeżeli rodzice dzisiaj z pracy dużo, naprawdę tak, zarobocie jest małe i wystarczy naprawdę iść do pracy, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć i co mnie bardzo niepokoi, mieszkam na takim nowym mieście, bardzo lubię to miejsce, ale też jest znane z tego, że jest tam dużo patologii, zwłaszcza pod przejazdami, pod swymi bramami. Ludzie stoją całymi dniami.
Ale państwo daje, oni korzystają. No. Nie chcę mi do pracy, bo to fajnie zadanie.
No i jak usłyszałem tak przypadkową rozmowę, dlaczego ty nie jesz do pracy, bo tam dostałeś przecież ofertę, no ale mówi, no co ty na tydzień, to ja się nie będę ruszał. No i stoi po złotówce, po 50 groszy, co ty... To ale... parę minut na piwko jest, a piwko dwie godzinki tam podziała.
Też nie oszukujmy się, problemy społeczne, jakie by nie były, zawsze były w środowisku. Jedne się bardziej ujaskrawiały, inne mniej. I dzisiaj mamy innego rodzaju problemy niż mieliśmy powiedzmy 4 lata temu, kiedy każdy stojący właściwie był potencjalnym bezrobotnym, albo był w tym bezrobotnym. Czy on był skłonny pracować, czy też nie był po prostu bezrobotny. Dzisiaj mamy inne sytuacje, bardziej nam się to bezrobocie odkrywa. Czyli ten, kto był bezrobotny i rzeczywiście szukał pracy, ją ma.
Tak.
A nam dzisiaj zostało tak naprawdę to bezrobocie takie, ja to nazywam dobrowolnym. Czyli ktoś po prostu chce być bezrobotny, ale też stosuje się techniki wybiegów, bo my mówimy bezrobotni potocznie, prawda? Ktoś, kto nie pracuje, jest bezrobotny, bo nie na to, czy on ma chęć, czy nie, jest bezrobotny. Natomiast jeżeli chcemy podjąć jakiekolwiek czynności zaradcze i jakby zmusić tą osobę do pracy, to on musi mieć status bezrobotnego, czyli musi widnieć w rejestrze bezrobotnym w Urzędzie Pracy. A jak pan myśli, co robią, co oni, którzy im po prostu tam nie widnieją? To każda instytucja jest bezsilna.
No tak, ale to już jest sprawa ustawodawcy. My tutaj sobie możemy porozmawiać na ten temat, ale jednak są takie instrumenty prawne, które właściwie hamują pracę urzędników, prawda? Bo to są nie.
No pracownik socjalny też nie wyjdzie w środowisku, jeżeli ktoś u drzwi powiada, ja pani nie wpuszczę.
Więc właśnie
na to też ustawa pozwala, więc mimo wiedzy, informacji, że tam się coś źle dzieje, jeżeli to nie jest klient niskiego środka, czyli nie korzysta z tego, co oferuje niski środek, drzwi może zostać zamknięte i nie będzie w środowisko. Jedynym władnym jest policjant, ale wtedy musi być też to interwencja. A niestety jest dużo zachowań patologicznych, dysfunkcyjnych w rodzinach i jest w tych środowiskach, których się, jakby tu powiedzieć, pije inaczej, pije się kulturalnie, pije się koniaczki, pije się winko, ale się pije codziennie i codziennie się jest na rauszu. I to niestety ktoś myśli, że alkoholizm to jest ten, który się upija na umór. No nic podobnego. Będąc na
czymś jedno piwo codziennie jest się.
Ale oczywiście, że tak. Tylko że pani radna słusznie zauważyła piwo. Proszę sobie wyobrazić, że na kilkanaście osób tu obecnych w komisji nikt poza być może pojedynczymi przypadkami nie uważa, że piwo jest alkoholowe.
Ludzie uważają, że piwo jest absolutnie nie
alkoholowe. Piwo bezalkoholowe, a nie jest alkoholowe.
Tak to też
nie ma.
Wracając do programu profilaktycznego, ja mam pytanie o tą kreatywną Piaskowicę. Tam jest 25 dzieciaków korzystających z zajęć. Czy 25, bo tylko tyle może, czy nie ma więcej opiekunów, czy nie ma więcej zapotrzebowania? Czy przy przeniesieniu tej kreatywnej teraz tutaj do Czeladzi, czy tutaj będzie większa grupa? Czy
prawdopodobnie będzie to wykonywane, dokładnie projektu w szczegółach nie znam. 25, bo tak naprawdę na tym nas jest lokalowo, powierzchnią też stać. Do tego oczywiście musi być odpowiednia ilość opiekunów, ale faktem jest też takim, że był okres czasu, że mieliśmy mniej. Było 14 i 16 dzieci, bo to zależało też od atrakcyjności zajęć. One są atrakcyjne i teraz mamy, powiedziałabym, komplet. Ale to jest też rotuje. Niektóre dzieci odchodzą, bo dorastają, stają się starsze, nie interesują mnie te zajęcia, a w to miejsce przychodzą inne dzieciaki. Tak. Mamy drugą świetlicę, która jest prowadzona przez powiat. I ona jest prowadzona 16 listopada, tam jak jest apteka, jak jest, to jest powiatowa i to jest świetlica i tam jest również 24 też. I podobne zajęcia są prowadzone, to już jest organem wyboru. I tu jeszcze tylko wspomnę, o czym już mówiliśmy i pewnie wczoraj wakacje w mieście, czyli nieobozowa akcja letnia, która cieszy się potem olbrzymią popularnością. Trwa cały miesiąc, korzysta z nich 270 dzieci, bo na to nam pozwala przestrzeń, jaką tutaj mamy, bo możemy tylko tyle namiotów wystawić, ale też jakby tu powiedzieć ta możliwość kadrowa, bo to są osoby, które mogą sprawować opiekę, a nie wszyscy są zainteresowani, żeby wakacje w ten sposób spędzać, czyli opiekować
dzieci.
Dokładnie.
Wyczerpaliśmy. W takim razie przechodzimy teraz do projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku miejskim w Czeladzi. Tu bardzo proszę pani dyrektor żłobka.
Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Szanowni państwo, zauważamy, że w obecnych czasach zmienia się wszystko z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o kwotę za wyżywienie, w żłobku kwota jest 6,50, tak jak we wszystkich naszych placówkach. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kwestię opłaty stałej, u nas jest opłata stała, na dzień dzisiejszy jest to 90 zł i ona się nie zmienia, czy dziecko chodzi, czy nie chodzi, czy jest ulokowany, czy nie ulokowany, 90 zł, zawsze rodzic jest zobowiązany do zapłaty. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, to rodzic ma prawo do godziny 8:30 każdego dnia zadzwonić. Dzisiaj dziecka nie będzie, czy zgłasza nieobecność na tydzień, na 2 dni, na 3 dni, czy ewentualnie idziemy do lekarza, co się okaże, to zgłosimy, czy będzie chodziło, czy nie. I mam też, proszę Państwa, wielu takich rodziców, którzy zapisują dziecko do żłobka. Dziecko do żłobka jest zapisane, natomiast w ciągu całego roku szkolnego, to znaczy mam na myśli od miesiąca września, bo tak traktujemy też i naszą placówkę, jeżeli chodzi o rok szkolny, do końca czerwca, dziecko było 18. Rodzicom jest to wygodne, to nie są to wysokie kwoty, a miejsce zawsze ma. Ma ochotę przyprowadzi, ale okazuje się, że jeżeli dziecko jest w naszym regulaminie, ma do 25 dni, jeżeli dziecko 25 dnia nie zgłosi się do żłobka, to z automatu zostaje skreślone z dzieci uczęszczających do żłobka. Zdarzy się również tak, że rodzic 25 dnia przyprowadza na jeden dzień. I znowuż dziecko nie chodzi. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa,
brakuje
miejsce. Tak. Na dzień dzisiejszy na liście oczekujących dzieci mamy 2017 19 kart. Z rocznika 2018 30 kart, z rocznika 2019 już mamy 28 kart, w sumie jest 77 kart na liście oczekujących. To są dzieci, które może się okazać, że do rocznika 2017 już nie mają szans, żeby się po prostu dostać, a inni rodzice blokują.
A ile jest tych, co blokują?
To znaczy, powiem w ten sposób, na całość żłobka, nie powiem 100%, bo bym musiała rzeczywiście to sprawdzić, ale gdzieś około 10 rodziców takich jest.
Ale 70 oczekują.
Tak. Ale zawsze to już te oczekujące.
To jest jakby nie było 10 dzieci, ile jest do przyjęcia. Tak. Przychodzą, szanowni Państwo, powiem rodzicom, którzy naprawdę mamy płacz. Ja rozumiem dzisiejsze babcie, ja też, że bo wypaliły się, już te nerwów swoich nie mają, pracować muszą.
Dzieci społeczeństwo i babcia nie ma dzisiaj 42 lata, tylko babcia ma dzisiaj 60.
Tak, że ją się odpowiedzialna na emeryturę.
To ja muszę wnuczkę zapisać na listę rezerwową.
Tak, dzieci po prostu, dziadkowie, no niestety czują depresję i czują, że dzisiaj te dzieci niestety są troszeczkę inaczej wychowywane przez dzisiejszych rodziców. To jest, no niestety trzeba powiedzieć, że to jest no trochę inne wychowanie, jak my znamy, prawda? Dzisiaj któregoś dnia, jak tutaj pani radna powiedziała, że ja też tak usłyszałam, że my jesteśmy instytucją, pani dyrektor, wy jesteście zobowiązani mi dziecko wychować. Przyszedł tato, który mi wprost powiedział. Więc ja mówię, mam rację, zgodzę się z panem, jesteśmy po to, by państwu pomóc w wychowaniu, ale nie wychować. Od wychowania jesteście wy, szanowni rodzice. Natomiast dzisiaj rodzice zrzucają wszystkie obowiązki swoje na instytucje. Szanowni Państwo, rodzice na dzień dzisiejszy płacą te 90 zł, prawda, trzeba skompletować całą grupę pracowników, bo to nie jest takie proste. Dziecko ma prawo przebywać w żłobku do 10 godzin. I wyobraźcie sobie Państwo, że te dzieci tak przebywają. Dzieci tak przebywają. Jeszcze przychodzi mama i pyta, przypadkiem nie będziemy robić dyżur w sobotę, w niedzielę, albo na przykład przyszła mama dzień przed Bożym Ciałem i mówi do mnie, pani dyrektor, nie będziecie jutro robić dyżur, bo ja mam dzień urlopu, mam wolny, chciałabym sobie odpocząć.
Proszę.
Naprawdę, szanowni państwo, ja powiem w ten sposób. Czasami nas żłobek wrzuca się do pory edukacyjnej. My nie jesteśmy edukacją. My pracujemy przez cały rok po 8 godzin głosem, mięśniami, nie mamy wakacji, nie mamy ferii, nie mamy przerwy świątecznej, nie mamy niczego. Powiem jednokrotnie, personel jest zmęczony i zniechęcony. Wszędzie jest ciężko, jak w całym kraju. Przychodzą pani, które przyjmujemy do pracy i proszę sobie wyobrazić, że jest jeden dzień pracy, po czym na drugi dzień pani dzwoni i informuje, to nie jest jednak praca do mnie, ja rezygnuję, idzie na L4, ma dwutygodniowy, prawda, ten okres do wypowiedzenia i kończy się. My ponosimy koszty szkolenia, ponosimy badania, dajemy ubrania robocze, buty, stroje, to wszystko kosztuje. Ceny, tak jak mówię, rodzicom to jest obojętne, bo jeżeli on da 90 zł, no cóż, to jest 90 zł, 500 zł dostępnych, ale ma pewne miejsce o każdej porze, od poniedziałku do piątku.
I tak potem była zmieniana od 2011 roku.
Dyrektor, ile jest miejsc? Ile jest miejsc?
Na dzień dzisiejszy do naszego żłobka 116 dzieci jest właśnie w naszym żłobku. Mamy i na filii, i tutaj w głównej pracy.
W 2014 roku to było 46 miejsc.
Właśnie gotowałem się, bo mój syn chodził do żłobka i bardzo dobrze wspominam. Zarówno nie pani dyrektor, ale i cały żłobek, cały personel i nie dziwię się, że jest tylu chętnych, ponieważ no, jest tam też duża jakość w tym żłobku i chciałem tutaj głośno powiedzieć, że tak po prostu jest. Jestem przekonany, że tak, znaczy tak było i na pewno tak dalej i tak dalej jest.
Ten wzrost też nie jest ciężki. Zapraszam panu pani dyrektor. Dzisiaj mamy 2450 zł, minimalne wynagrodzenie, może 2250 zł brutto. To już jakie tu są relacje, czyli automatycznie też wzrost kosztów na mediów, śmieci, wody, etc., etc. No po 8 latach wydawało mi się, że jednak te 90 zł to już nawet nie jest symbol.
No bez tego przechodźmy od razu do głosowania, nie traćmy czasu. Panie radny, momencik, dokończmy głosowanie. Bo już komisja chce iść na drugą komisję, tam też są potrzebni, więc pogłosujmy, a potem sobie podyskutujemy. Kwestia jest taka, było 90, chcemy 180. Było te 90 od 2011, teraz jest 2019, 500 plus. Myślę, że możemy spokojnie zagłosować za podniesieniem tej kwoty i że tutaj nie macie państwo nic przeciwko temu, bo jest to sprawa jasna. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję.
No i jeszcze przeciw. Żłobek.
Kto jest przeciw? No. Nikt? Kto się wstrzymał? Nikt? Nie ma, nie ma. Dziękuję bardzo. Ilość członków 6. Uchwała została przyjęta i teraz możecie państwo przedyskutować.
Tak, ja mam pytanie, pani mówiła tutaj. Oczywiście mam nadzieję, że te pieniążki się przydadzą. Pani dyrektor pewnie będzie wiedziała, jak to najlepiej je rozdysponować, ale ja mam obawy takie, że nie wyleczymy jednego problemu, który jest. Jeżeli ten rodzic prowadza to dziecko raz na 25 dni, tylko dlatego, żeby go nie wrzucono, to myślę, że dla niego nie będzie wielką barierą, że on płaci 90 czy 180.
To znaczy, że ja powiem panu, o co tutaj chodzi.
Bo jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy, dzisiejszych czasach to tak ma zarabiać po 5 tysięcy, tylko 10. Jeżeli ktoś ma odrodzenie 10 tysięcy, to dla niego to jest 90. Dla państwa będzie to bardzo duża jakby zmiana, ale dla tej osoby to może być żadna zmiana, tak?
Ale ja tutaj powiem w ten sposób, patrząc benzynę, patrząc zawsze tak jak mówię, my jesteśmy po to, żeby rodzicom pomagać, a niejednokrotnie po to, by im pomóc wychowywać dzieci, ukształtować, ukierunkować takie dziecko, które nie chodzi, przyjdzie jeden dzień, dwa dni, ono jest raz, że zagubione, ono nie potrafi się zintegrować z grupą. Powiem państwu, w tym roku postanowiłam nawet stworzyć grupy integracyjne. żeby były w każdej grupie były dzieci młodsze i starsze. Rodzice też czasami były głosy nie, bo to, bo tak. Natomiast dzisiaj, po tych prawie że miesiącu, rodzic mówi tak, nie to fajne, nawet fajne, bo zauważyłam, że z tym treskownicy się zna, a temu pomoże, bo jest młodszy, wyciągnie rączkę, złapie, integrują się. Młodsze podglądają starsze dzieci, starsze biorą wzory z młodszych, są jeszcze takie nieporadne i im pomagają. Jest to naprawdę bardzo fajne. Natomiast rodzic, który nie przyprowadza, będzie jak gdyby sobie zdawał z tego sprawę, czy ono chodzi, czy nie chodzi i tak muszę dużo kasy, może dla niego powiem, dużo kasy zapłacić, to niech dziecko jednak z tego korzysta.
Przepraszam, ja mam taką uwagę, bo oczywiście racja masz, ale czy nie można w statucie zmienić, że jeśli dziecko na przykład nie chodzi, tyle to.
Ma 25 dni.
No dobrze, ale niech będzie 25 dni, ale na przykład 25 dni, bo może się zdarzyć dłuższa choroba, jako rozumiem. Ale jeżeli ktoś permanentnie wykorzystuje 25 dni, za chwilę 25 dni, to widać, że robi to złośliwie specjalnie. I chodzi o to, że. Ale to może wskazać w statusie, przepraszam, że to sugeruję, że w ciągu kwartału nie będzie więcej niż 15 razy, no to wtedy też.
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwia wprowadzanie pewnych zapisów, ale niestety w takiej formie, jak Państwo widzicie, też czy nie. Otóż tam jest wzmianka o tym, że można podczas 3-miesięcznej nieobecności dziecka pisać inne, ale na zasadzie zastępstwa. Czyli jeżeli tamto dziecko wróci, to dziecko jest
wypisywane. Czyli my podlegamy jakiejś wyższej ustawie jeszcze, tak?
Tak, tak. Też mam obwarowania. Powiem tak, no niestety nie ma takiej możliwości, że miesiąc czy dwa.
I to nie jeszcze możemy tego jako rada, albo jako...
Kwestia zastępstwa jeszcze jest, także nie to dziecko jest wykreślane, tylko na czas nieobecności, czyli inaczej mówiąc, chyba ustawodawca uznał, że długotrwały choroba na przykład dziecka, czy wyjazd, czy coś, umożliwia czasowy pobyt w żłobku innego dziecka. Ale to jest na zasadzie tak jak zatrudnienia zastępstwa. Wraca tam to dziecko odchodzi. Tak ustawa zasadniczo. Więc regulujemy to regulaminami trochę, żeby to straszyć, na których to działa na niektórych innych. Nawet rodzic jest skłonny, jeżeli zwracamy uwagę i prosimy go po prostu razem współpracować, bo dziecko nie je, nie pije przez prawie 10 godzin, to rodzic, no to ja na to nic nie poradzę, no musimy wspólnie pracować. Czasami i takie rzeczy są, że po prostu na nas jak gdyby to wisi wszystko, my mamy to rozwiązać. Tak,
przepraszam, bo oczywiście będę to wiedzieć, ale mi się aż nie chce wierzyć, że to jest możliwe.
Naprawdę zmieniają się rodzice, poglądy, wytłumaczenia, ale tak to dzisiaj wygląda.
Dziękuję Pani Dyrektor. Mamy jeszcze tutaj w punkcie opiniowania materiałów sesyjnych. Czy macie Państwo jakieś zapytania? Nie, dziękuję. Sprawy różne. Dziękuję. Posiedzenie zostało.